Rozdział 44. Mirar wytyczył trasę do podziemnej groty na podstawie myśli i wspomnień sług i domowych, którzy pilnowali i doglądali Aurai. Na trasie znajdowały się trzy bramy, a każda strzeżona przez parę potężnych magicznie sług. Gdy zbliżał się do pierwszej z nich, pilnujący jej dwaj słudzy spoglądali na niego czujnie. Mirar uśmiechnął się do nich. — Więc tutaj trzymacie słynną Auraję? — powiedział swobodnie. Obaj mężczyźni porozumieli się wzrokiem, po czym jeden kiwnął głową. — Czy mogę tam wejść? — spytał Mirar. — Tylko w towarzystwie głosu — odparł drugi. Mirar zajrzał za bramę i wzruszył ramionami. — Więc może innym razem. Odwrócił się i ruszył korytarzem z powrotem. Nie spodziewał się niczego innego. Głosy pewnie miały jakiś powód, aby trzymać ją przy życiu, więc nie chciały, aby ją zabił. Jeszcze. Głosy dowiedzą się o jego wizycie u bramy. To także przewidział. Chciałby wiedzieli, że myśli o Aurai i że ona musi być elementem każdej umowy, jaką z nimi zawrze. Skręcił za róg. Zatrzymał się i zamrugał zdziwiony. W jego stronę swobodnym krokiem szedł Nekaun. Wieści w sanktuarium szybko się rozchodzą. Musiał ukryć ludzi w korytarzach prowadzących do tego podziemnego więzienia. Pierwszy głos Nekaun, rzekł. Co za szczęśliwy przypadek. Właśnie się zastanawiałem, kogo mogę prosić, aby mnie zaprowadził do Aurai. Nekaun uniósł brwi. Chciałbyś z nią porozmawiać? Mirar skrzywił się. Nie, chcę tylko ją zobaczyć. Nasze rozmowy były zabawne, kiedy była wolna, ale myślę, że teraz nawet nie warto krzyżować z nią myślowych mieczy. Nekaun wyminął go, po czym się obejrzał. No to chodźmy, podziwiajmy ten widok. Dwaj strażnicy nie wydawali się zaskoczeni, kiedy Mirar wrócił z Nekaunem. Brama czekała już otwarta. Za nią Mirar widział kamienne ściany bez tynku. Kurz pokrywał wszystkie powierzchnie. Mam wrażenie, że od bardzo dawna nikt nie korzystał z tych pomieszczeń. Nekaun uśmiechnął się. Nie, to dawna kaplica.
Kaplica?
To wzgórze przez tysiące lat było świętym miejscem. Sanktuarium zbudowano na ruinach starożytnego ośrodka religijnego, świątyni Iedy.
Jeda?
Jeden z martwych bogów? Zdziwił się Mirar.
Myślałem, że bogowie wybraliby raczej nowe miejsce, takie, jakie nie kojarzy się z tymi dawnymi.
Dlaczego? Zło dawnych bogów umarło wraz z nimi.
Mirar spojrzał na sklepienie i kiwnął głową. Przypuszczam, że budowa nad starą kaplicą to jakby wymazanie dawnych zwyczajów. Jeśli by trwała nawet w ruinach, dłużej żyłyby wspomnienia.
Ciągle trwa, zapewnił go Nekaun.
Chodźmy dalej.
Minęli kolejną bramę. Korytarz opadał niżej, a potem skręcał gwałtownie. Przed trzecią bramą stało dwoje sług. Za nią otwierała się wielka sala. Uwagę Mirara od razu przykuł olbrzymi, gigantyczny wręcz tron. Potem dopiero zobaczył przykutą do tronu postać. Naga, brudna i bardziej wychudzona niż ją zapamiętał. Auraja kuliła się u podstawy tronu. Widział, że czoło ma lśniące od potu i słyszał cichy odgłos ciężkiego oddechu. Nie wydawała się przytomna.
Co ją tu zatrzymuje? Zmusił się, aby zapytać.
Jest w pustce. Wiesz, co to jest pustka.
Mirar kiwnął głową.
Spotkałem jej już wcześniej.
Nie potrafił oderwać wzroku od Aurai, choć wiedział, że Nekaun uważnie go obserwuje.
Żałujesz jej, rzekł przywódca Pentadrian.
Mirar westchnął i pokiwał głową.
Żałuję każdego, kogo bogowie, krąg wykorzystali i kim manipulowali. W
wciąż się zastanawiam, kim mogłaby się stać, gdyby nie wychowali jej kapłani i nie nauczyli nienawiści. Mam taki niewygodny zwyczaj, że lituję się nad wrogiem.
Myślisz, że mógłbyś cofnąć te szkody?
Nie. Mirar pokręcił głową. Nie dałaby mi szansy. Przy pierwszej okazji próbowałaby mnie zabić.
Nekaun odetchnął z satysfakcją.
Nie będzie miała takiej okazji. Ale oczywiście, jeśli biali zwyciężą, to nie Aurai będziesz musiał się obawiać.
Mirar spojrzał mu w oczy. Nie mogę dla was walczyć, oświadczył szczerze.
Ani mój lud. Byłoby to złamaniem tysiącletniego prawa. Spuścił wzrok. Ale mogę użyć moich mocy w obronie. Mogę osłaniać ciebie, inne głosy albo waszą armię. W zamian proszę tylko o jedno.
Nekaun zmrużył oczy.
Co takiego?
Mirar obejrzał się na Aurae.
Chcę być tym, który powie Aurai o klęsce białych.
Kąciki ust Nekauna uniosły się w górę.
Ach!
Nie powiedział nic więcej, więc tkacz spojrzał na niego pytająco.
Przyjmiesz moją ofertę i warunki? Zapytał.
Zapewne musisz się skonsultować z pozostałymi. Pierwszy głos zerknął na Aurae i pokręcił głową.
Nie muszę. Omawialiśmy już wszystkie opcje i możliwości. Ta jest do przyjęcia.
Wyciągnął do niego rękę, szeroko rozkładając palce. Mirar zawahał się, a potem zrobił to samo.
Nekaun uścisnął mu dłoń. A zatem umowa stoi.
Stoi. Mirar kiwnął głową.
Nekaun puścił dłoń Mirara, odwrócił się i ruszył z powrotem korytarzem.
Mirar raz jeszcze obejrzał się na Aurae i poszedł za nim.
Muszę też dodać, że według mojej fachowej opinii twój więzień ma chyba gorączkę,
powiedział cicho. I nie podoba mi się jej oddech. Wolałbym, żeby była raczej żywa i dostatecznie zdrowa, by kiedy nadejdzie czas, zrozumieć wieści o upadku jej świata.
Nekaun pokiwał głową. Szkoda by było, gdyby straciła zakończenie tej historii. Wyślę kogoś z moich uzdrowicieli, żeby się nią zajął.
Mirar pokiwał głową.
Gdybyś potrzebował rady tkacza snów, z pewnością ktoś z moich ludzi zgodzi się pomóc.
Dziękuję, będę o tym pamiętał, gdyby moi słudzy uznali, że przekracza to ich możliwości.
Było coś w propozycji Hai, co nie miało sensu, lecz Aurae nie znalazła dość sił, aby to dokładnie przemyśleć.
I tyle mi przyszło z tego czasu do namysłu. Zresztą po co w ogóle się męczę? Może mi się nie podobać, że stracę fizyczne ciało i będę dostrzegać świat tylko poprzez oczy śmiertelnych, ale to i tak lepiej niż umrzeć.
Zwłaszcza jeśli Mirar miał rację i bogowie kłamali o przyjmowaniu ludzkich dusz.
Ale Haya zaprzeczył, prawda? Wspomniał coś o tym, że dusze umarłych nie są w stanie kontaktować się ze światem żywych. Bóg może, więc to chyba lepszy wybór.
Zastanawiała się nad tym przez chwilę, ale potem umysł odpłynął.
I nagle zbudził ją dotyk zimna. To woda. Znów zaczęła się trząść.
Domowy zbliżył się i przysunął jej do ust misę wywaru. Przełknęła trochę, ale potem zaczęła kaszleć i już nie mogła przestać.
Coś uderzyło ją w twarz. Zrozumiała, że straciła przytomność.
Ocknęła się z wysiłkiem.
Muszę jeść. Otworzyć oczy.
Zobaczyła przed sobą nieznaną twarz. Mężczyzna. Marszczył czoło. Byli też inni. Co tu robią? A potem zobaczyła Nekauna stojącego na krawędzi podstawy i nagle stała się bardziej czujna niż przez ostatnie dni. Z umysłów sług wokół niej odczytała, że kazano ją wyleczyć. Czytała też ich ocenę swego stanu
płuca zajęte infekcją, ciało odwodnione i osłabione brakiem odpowiedniego pożywienia. Widziała też ich niechęć. Woleliby raczej pozwolić jej umrzeć. Maści, jakie wcierali jej w piersi i ramiona, pachniały boleśnie znajomo. Przynajmniej używali właściwych. Przynieśli też dużą koszulę. Jeden ze sług podszedł do Nekauna, który rzucił mu na dłoń niewielki przedmiot. Sługa powrócił i stanął przy lewej ręce Aurai. Serce zamarło jej na moment, gdy poczuła, że rozluźnia się łańcuch. Nekaun dał temu człowiekowi klucz. Patrzyła na ten klucz i nie widziała nic więcej. To ten niewielki przedmiot nie pozwalał jej się ruszyć. Prosta rzecz. Każdy mógł go użyć. Nie korzystał z żadnej magii. Potem ręka opadła jej w dół. Ból rozerwał ramię i zapomniała o wszystkim innym. Słudzy rozmasowali jej rękę i bark, aż ból ustał. Potem wciągnęli koszulę przez głowę i przeciągnęli ramię przez rękaw. Zakuli znowu tę rękę i uwolnili drugą i wsunęli w rękaw. Materiał był szorstki, nie ogrzewał ani dłoni, ani stóp, lecz wciąż mogła się wypróżniać, nie brudząc nowego ubrania. Sługa oddał klucz Nekaunowi, a potem pomógł innym napoić ją wodą i nakarmić ciemnym chlebem. Kiedy skończyli, oparła się znowu o tron, zmęczona, lecz po raz pierwszy od tygodni wolna od głodu i pragnienia. Przez na wpół przymknięte oczy obserwowała, jak Nekaun i słudzy odchodzą. Wypuśćcie mnie z tej pustki, myślała do nich. Wszystko, czego mi trzeba, aby wyzdrowieć, to magia. Przymknęła oczy. Albo żebym stała się bogiem. Zmarszczyła czoło. Jak mogę zostać bogiem, gdy jestem w pustce? Bogowie to istoty z magii. W pustce nie mogą istnieć. Gdy tylko stanę się bogiem, przestanę istnieć. Pokręciła głową. Haja zamierzał ją uwolnić, ale przecież nie to powiedział. Powiedział, że może to zrobić sama, kiedy go tu nie będzie. Nagle przeszył ją lodowaty dreszcz, zimniejszy niż woda, którą ją wcześniej polewano. Chyba, że to jakaś sztuczka. Czy Haja próbuje się mnie pozbyć? Przecież mnie kocha. Nie ma żadnego sposobu, by stała się bogiem i przetrwała. Ciche popiskiwanie zwróciło jej uwagę na siedzenie tronu. Figiel spoglądał na bramę. Zły on, powiedział cicho. Tak, zgodziła się. Poszedł sobie. W umyśle zwolna pojawiały się możliwe wyjaśnienia. Jeśli naprawdę mogłaby zostać bogiem, może starał się do tego nie dopuścić, zachęcając ją do przemiany w jedynym miejscu, w którym ta przemiana ją zabije. Wolał nie ryzykować, że nastąpi to gdziekolwiek indziej. Jeśli chciał jej śmierci, to w takim razie musiało się zdarzyć coś, co zmieniło jego stosunek do niej. Juan twierdziła, że Auraja jest niebezpieczna. Czy nastąpiło coś, co przekonało o tym Haję? Nagle przypomniała sobie opowieść Mirara, że inni dzicy zdobyli ważne tajemnice. Te, których nie chcieli jej powierzyć. Myślała o jego pytaniu. Czy jest Bóg, którego chciałaby się zabić? Uznała, że to żart, ale jeśli nie, jeśli dzicy naprawdę mogą zabić Boga? W takim razie to Mirar jest groźbą, a nie ja. Haja powinien wiedzieć, że ja nigdy. Z drugiej strony zrobiłabym to, gdybym miała wybór między moją śmiercią a śmiercią Juan. Skrzywiła się. Najwyraźniej on nie odczuwał tego tak samo. Albo nie mógł uwierzyć, że nie spróbuje zabić pozostałych bogów. Nie potrafił już zajrzeć do jej umysłu, a ona stała się, jak to określił, potężniejsza niż nieśmiertelni. Nie ufał jej. Próbował ją zabić. Przez jakiś czas patrzyła w przestrzeń. Czuła się przerażająco opuszczona i zdradzona. Była zbyt zmęczona, by się gniewać. Zbyt zmęczona, by szukać usprawiedliwień.
Jedyne, na co jej pozostało energii, to pogodzenie się z losem. Odetchnęła głęboko i pozwoliła, by odpłynął od niej ostatni strzęp lojalności wobec bogów. Daninie! Głos był senny i smutny. Zwolna uświadamiał sobie, że już nie śpi, ale też nie jest w pełni rozbudzony. Danin! Znał ten głos. Kiedy wreszcie go rozpoznał, poczuł lekkie zaskoczenie. Auraja? Tak, to ja. Co z tobą? Śpię. Niezupełnie. Znów łączymy się przez sen. Naprawdę? To go zaniepokoiło, a myśli się wyostrzyły. Gdzie jesteś? Wciąż uwięziona. Czuję się lepiej. Chorowałam. O mało co nie umarłam, ale najwyraźniej nie leżało to w planach Nekauna. Kazał przynieść mi jakieś ubranie i lepsze jedzenie. Ubranie? Danin poczuł ukłucie przerażenia i troski, gdy zrozumiał, co to oznacza. Na pewno się nie spodziewałeś, że tak szybko wyruszysz na kolejną wojnę, powiedziała. Ostrzegawczy dreszcz przebiegł mu po karku. Skąd wiedziała o wojnie? Czy głosy jej powiedziały? Oczywiście, że tak. Nie, odparł ostrożnie. Przyglądałam się armii, oznajmiła. Patrzyłam, jak wszyscy maszerujecie przez pustynię. Patrzyłam, jak pentadrianie przygotowują się na spotkanie z wami. Szkoda, że nic nie mogę ci powiedzieć. Powiedzieć? Zdradzić jakiegoś sekretu pentadrian, czegoś ważnego, co pomoże wam wygrać tę bitwę. Ale szpiedzy i doradcy białych wiedzą już wszystko. Skąd? Przeglądanie umysłów, Daninie. Nie mam tu nic innego do roboty. Mogę rozmawiać z Figlem, ale sam wiesz, jakim jest wspaniałym rozmówcą. Szkoda, że nie mogę częściej łączyć się z tobą. Wszyscy wiemy, że głosy zabiją mnie, zanim wyruszą na spotkanie białych. Przyjemnie byłoby w ostatnich dniach pogadać z kimś, kto nie żąda, aby go drapać za uchem i nie zasypuje mnie resztkami tego, co ostatnio udało mu się złapać i zjeść. Danin miał wrażenie, że się krztusi. Jak mogła tak swobodnie mówić o swojej śmierci? Może dlatego, że wszystko to wymyśla? Nie, jest coś jeszcze. Wyraża się z lekceważeniem, ale tak naprawdę jest zrozpaczona. Ogarnęła go fala żalu i współczucia. Jest samotna. Wie, że nie wyjdzie z tego żywa. W jaki sposób ta niezwykła kobieta, jaką znałem, może tak skończyć? Przypuszczam, że jedyną alternatywą jest śmierć w jakiejś spektakularnej, magicznej walce.